Dzisiaj będziemy zaczynać nową serię kazań. Zaraz się wyświetli nam ten tytuł. A tak naprawdę za tydzień będziemy jeszcze wracać do serii o tym, abyśmy byli przyjaciółmi Boga, ale ze względu na to, że pastor dzisiaj za nie mógł, no to zaczynamy nową serię, będzie taka zakładka. Dzisiaj pierwsze kazanie z nowej serii, za dwa tygodnie będę to kontynuować. Myślę, że ja to będę kontynuować, a jak będzie, to zobaczymy. Także czekamy jeszcze chwilę, zanim się tutaj wyświetli to, co Dawid nam przygotował, jeśli chodzi o prezentację. Natomiast cała ta seria będzie dotyczyć naszych mózgów, naszych głów, naszych myśli i to, co wpada do naszej głowy. I cały ten proces, który się rozpoczyna, kiedy pojawia się myśl jakieś w głowie, w naszej głowie, kiedy ta myśl zaczyna się mielić, kiedy ta myśl zaczyna wpływać na nasze życie i kiedy nagle w naszym życiu zaczynamy zbierać konsekwencje naszych myśli. Że w dużym skrócie powiedziałem, o czym będę mówić przez najbliższe kilka wypowiedzi. I skupię się najpierw na pierwszej części. To się pokaże za kilka sekund, czy nie? Za kilka sekund się pokaże, okej. Także cała seria nazywa się Bitwa o umysł, bo ja jestem przekonany o tym, że nie chodzi o jedną bitwę do stoczenia, ale potrzebujemy stoczyć całe mnóstwo bitew, aby wygrać wojnę, aby wygrać wojnę z naszym przeciwnikiem. Często tym przeciwnikiem jesteśmy my sami, a bardzo często tym przeciwnikiem jest diabeł, czasem tym przeciwnikiem są jacyś ludzie, którzy są wokół nas. Natomiast najczęściej tym przeciwnikiem jesteśmy my sami. To są pewne schematy, które są w nas zasiane, są pewne schematy myślowe, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, więc potrzebujemy stoczyć pewne bitwy o umysł i dzisiejsze kazanie, dzisiejsze słowo będzie dotyczyć nadziei. Więc zaczynamy bardzo pozytywnie po to, abyś nastawił się wobec tego, że każda zmiana w twoim życiu jest możliwa. I ona nie jest możliwa, bo ja tak mówię, ale jest możliwa dzięki Jezusowi Chrystusowi. I przypomina mi się bardzo dobry dowcip, który usłyszałem w tym tygodniu, ponieważ często nam się wydaje, że potrafimy sami z siebie coś uzyskać, sami z siebie coś wycisnąć, albo możemy posłuchać jakiegoś inspirującego mówcy. Nie chciałbym się nigdy w życiu kojarzyć tylko i wyłącznie z inspirującym mówcą. I ten dowcip brzmi następująco. Wyobraźmy sobie taką osobę, która inspiruje. Nazwijmy go coachem, trenerem, nazwijmy go osobą, która staje po to, aby zasiać do ludzi coś pozytywnego. Więc takiego trenera, takiego coacha zabierają na skok ze spadochronem, więc on wylatuje na tą wysokość, no nie wiem, z jakich wysokości się skacze. 1000, 2000, 3000 metrów, nieistotne. Wyobraźmy sobie na 3000 metrów. No i pada pytanie, czy wybierasz skok ze spadochronem, czy pozytywne nastawienie i siatkę z Tesco? A więc możemy się zastanowić dzisiaj, czy wystarczy nam na pewno w naszym życiu tylko i wyłącznie pozytywne nastawienie, bo pozytywne nastawienie niestety, ale ono szybko z nas wypłynie. Nie jesteś w stanie utrzymać wiecznie pozytywnego nastawienia, ale jesteś w stanie zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym, jesteś w stanie zaprzyjaźnić się z Chrystusem, który będzie wiecznie mieszkać w twoim sercu, który wiecznie wypełni, który na wieczność wypełni twój umysł, który wypełni i nada twojemu życiu nowe schematy, nada twojemu myśleniu zupełnie nowe drogi. Okej? Więc koncentrujmy się na pierwszym fragmencie z dzisiejszego słowa. O, i jesteśmy, tym żółwim tempem jesteśmy. Mateusza 9, od 1 do 8. Jeśli masz ze sobą Biblię i siedzisz gdzieś z tyłu, to możesz sobie zerknąć na ten fragment, siedzisz z bliska, no to będziesz widzieć. Przeczytajmy to. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg. Mowa oczywiście jest o Chrystusie. I przybył do swojego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łóżku. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są twoje grzechy. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. A Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał wtedy i odszedł do swojego domu, a gdy ujrzały to tłumy, przelękły się i wielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. I to jest historia, która opowiada o wielu rzeczach. I można by mówić po pierwsze o tym, że Jezus uzdrawia. Uzdrowił sparaliżowaną osobę. Można by mówić o tym, że Jezus jest w stanie uzdrowić kogoś z beznadziejnej sytuacji, tak? Ta historia mówi o tym, że Jezus może odpuszczać grzechy. To jest niewątpliwie jeden z dowodów boskości Chrystusa, który mówi, że twoje grzechy są odpuszczone. I dzisiaj Jezus też chce odpuszczać grzechy, chce odpuścić tobie grzechy, to, co wydarzyło się w twoim tygodniu, to, co wydarzyło się w twoim życiu. Jezus przychodzi po to, aby dać tobie wolność. Jest to historia o tym, że ludzie wielbili Boga za to, co się stało. Jest to historia o tym, jak wielbić Boga. Jest to historia o tym, że możemy korzystać z Bożej dobroci i Go wielbić. Możemy korzystać z Bożego uzdrowienia i Go wywyższać. Jest to też historia o tym, jakie myśli pojawiły się w głowie pewnych ludzi, którzy byli uczestnikami tej sytuacji. Mowa o faryzeuszach. Byli ludzie, w których Jezus przejrzał na wylot, przejrzał i mówi: dlaczego myślicie źle w swoich sercach? I tak samo, znaczy kiedy ja czytam Biblię, kiedy my czytamy Biblię, to nigdy nie chcemy utożsamiać się z faryzeuszami. My myślimy, że jesteśmy po stronie uczniów Jezusa, najczęściej. Kiedy czytasz Biblię, domyślnie jesteś po tej dobrej stronie. Ale kiedy spojrzeć na to bardzo uczciwie, to jest to historia o tym, że Chrystus również chce się rozprawić z negatywnymi, złymi myślami, które są w naszych głowach. Oczywiście, gdybyśmy mieli tutaj australijskiego kaznodzieję, to można by jeszcze z tego kazania, z tego fragmentu wygłosić całą masę innych kazań i całą masę innych tytułów jeszcze z tego nadać. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na naszych myślach. Ponieważ kiedy dotknął mnie ten fragment, kiedy zapisałem go sobie w swojej sowie, to uderzyło mnie to, że negatywne myśli, które pojawiły się w głowach tych ludzi, i bądźmy uczciwi, czasami negatywne myśli pojawiają się w naszym życiu, to są myśli, które zabijają w nas wiarę. To są myśli, kiedy przychodzisz na nabożeństwo, kiedy ktoś modli się o chorych i nie zawsze w naszej głowie jest myśl pełna wiary i przekonania, że ta osoba będzie uzdrowiona. Bo każda negatywna myśl to jest jak czerwona lampka, która zapala się w naszej głowie i mówi, czy na pewno, czy to na pewno jest możliwe. Więc przestajemy wierzyć, to zabija wiarę w Boże Słowo. To zabija wiarę w Boże Słowo. I kiedy tych negatywnych myśli kumuluje się w naszym życiu coraz więcej, to kiedy czytasz, kiedy spotykasz się z Biblią, kiedy spotykasz się z Bożym Słowem, przestajesz wierzyć w to, co mówi Jezus Chrystus. Ponieważ negatywne myśli przyblokowały faryzeuszy do tego, aby przyjąć, co Chrystus chce zrobić. Negatywne myśli są przeciwnością tego, co Bóg chce zrobić w swoim życiu, bo Boże myśli wobec ciebie, wobec mnie, wobec każdego z nas są myślami dobrymi i to są dobre myśli na temat twojej przyszłości. Więc kiedy zaczynamy myśleć negatywnie, nasz mózg zapełniony jest rzeczami, które są negatywne, automatycznie jesteśmy na nie, jesteśmy anty wobec Bożego Słowa, jesteśmy anty wobec Bożego planu, który może się objawiać w naszym życiu poprzez zmianę naszego charakteru, zmianę naszej osobowości, zmianę tego, kim jesteśmy i mogą się również objawiać w pozytywny sposób przez nasze życie dla innych ludzi. I to jest historia pełna nadziei, o nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie. Jest to historia o nadziei nie w pustych słowach, nie w słowach, które zainspirują nas na jeden dzień albo na dwa dni, ale jest to historia o paliwie, jaki daje Jezus Chrystus. Jest to Chrystus, który daje wodę życia, jest to Chrystus, który jest w stanie przebaczyć, skasować przeszłość, nadać tobie nową tożsamość, odmienić ciebie zupełnie od wewnątrz, tak aby twoja zewnętrzna twarz, o której dzisiaj mówiliśmy, mogła absolutnie się zmienić, aby jak to ktoś powiedział kiedyś, własny pies nas nie poznał, abyśmy mogli się zmieniać się trwale. Nie tylko na poniedziałek czy wtorek. Jest to historia o nadziei, kiedy spotykamy w naszym życiu Chrystusa, który uzdrawia z naszych chorób fizycznych, ale uzdrawia nas również z naszych chorób mentalnych, z naszych negatywnych myśli. I daje nam, i proszę was, nie bójmy się tego mówić, daje nam poczucie szczęścia w życiu. Ja odnoszę wrażenie, że czasem chrześcijanie myślą, że nie mogą być szczęśliwi. Ja szukam szczęścia w życiu, nie wiem jak ty, ale ja chcę być szczęśliwym człowiekiem. Ja pragnę tego, aby czuć się spokojny, aby moja samoocena była zdrowa, aby moje emocje były zdrowe, aby moje myślenie na temat siebie samego, na temat Boga i na temat innych ludzi były właściwe, były dobre. Dbam o to w moim życiu i chcę być szczęśliwy. Chcę mieć poczucie satysfakcji z życia, jakie mam, a nie chcę marudzić, że jutro jest poniedziałek, najgorszy dzień. Jest poniedziałek, jest wspaniały dzień, kiedy wstaję rano i nie mogę się doczekać, żeby ubrać się i żeby rozpocząć pracę, żeby rozpocząć nowy dzień z moją żoną, za moment nowy dzień z naszym dzieckiem i nie mogę się doczekać, aby odwiedzić kościół, nie mogę doczekać się kolejnej grupy, nie mogę doczekać się, aby spędzić czas na swoim ulubionym hobby i tak dalej, i tak dalej. Chrystus chce dać ci poczucie szczęśliwości, chce dać ci poczucie szczęścia i błogosławieństwa w życiu. Nie ma w tym nic złego, bo kiedy my czujemy się dobrze sami ze sobą, kiedy czujemy się emocjonalnie zdrowo, to naprawdę jesteśmy znośni i zdrowi dla otoczenia i odbieramy od Boga wtedy absolutnie najwięcej. Kiedy czujesz się mentalnie zdrowy, kiedy czujesz się odblokowany, to Jezus jest, to po prostu jesteś idealną platformą do tego, aby Jezus działał w twoim i przez twoje życie. I to jest piękne. Więc po pierwsze skoncentrujmy się na naszych myślach. I podpunkt A, jak rodzą się nasze myśli, narodziny myśli. W naszej głowie rodzą się myśli, i najczęściej, albo inaczej, zacznijmy od pewnego fragmentu. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 1, werset 7 mówi tak. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Z tego fragmentu jesteśmy w stanie wyłuskać naprawdę wiele, bo wiele fragmentów Biblii jest po prostu niesamowitych. To jest jedno zdanie, zlepy kilku słów, które są miażdżące, o których można pisać całe książki. Ale ten fragment mówi o tym, że zderzają się w nas w dwie siły. Zderzają się w nas dwa światy myśli. Pierwszym światem myśli może być świat myśli lęku, strachu, niepewności, i to niekoniecznie w takiej formie już najsilniejszej, że jesteś przerażony, jesteś w depresji, zamykasz się, ale nawet drobne strachy, nawet drobne lęki, nawet strach przed tym, czy jestem akceptowany wobec innych ludzi, nawet strach przed tym, czy będę miał pracę do jutra, to jest strach, którego Jezus nie chce widzieć w naszym życiu i chce nam pomóc, abyśmy się z tym rozprawili. I drugi świat myśli to są myśli, które daje nam Chrystus. To są myśli, które są pełne mocy, takiej pozytywnej mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I o tym trzeźwym myśleniu dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim. Więc w naszej głowie to będzie ciężko sobie wyobrazić, bo myśli są bardzo abstrakcyjne. My nie jesteśmy w stanie jakby wyobrazić sobie myśli, nie jesteśmy w stanie jej dotknąć jak książki, ale chcę wam powiedzieć, że kiedy zaczynamy myśleć, o czym myślimy, to myśli stają się bardzo realne i wręcz jesteśmy w stanie ich dotknąć, bo wierzę w to mocno, że Chrystus daje nam moc, aby rozprawić się z negatywnymi myślami, złapać je za rogi i po prostu wyeksmitować swojego mózgu. A więc kiedy myślimy nad tym, nad czym myślimy, to chcę powiedzieć, że dziennie pojawia się około 60 tysięcy myśli w naszych głowach. I to jest dużo. Co ciekawe, najczęściej, najwięcej z tych 60 tysięcy myśli są to myśli z poprzedniego dnia. A więc jeżeli z poprzedniego dnia, to jest jeszcze z poprzedniego, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jak tak cofniemy się do tyłu, to bardzo prawdopodobne, że są takie okresy w naszym życiu, gdzie my marnujemy mnóstwo czasu na myśleniu o tym samym. I jeśli to jest pozytywne, to jest okej, ale jeśli to jest negatywne, to jest dramat. Bo nasze, to, na czym się koncentrujemy, to się powtarza, powtarza. I teraz wyobraź sobie, że 60 tysięcy jakichś kulek z pistoletu takiego dla dziecka uderza w twoją głowę dzień w dzień. Kiedy uderza jedna taka kulka, nic się nie dzieje. Kiedy podchodzi dziecko i zaczyna rzucać ciebie takimi kulkami przez 5 minut, twoja cierpliwość jeszcze jest do zniesienia, to tak? Ale wyobraź sobie, że przez cały dzień ktoś rzuca w ciebie 60 tysiącami kulek, które sprawiają taki bardzo delikatny ból, kiedy to jest jedna kulka, ale kiedy jest ich 60 tysięcy, to zaczyna ci się robić po prostu niedobrze. 60 tysięcy myśli pojawia się w naszej głowie. Gdybyśmy byli w stanie zważyć choćby jedną myśl, wyobraźmy sobie, że ona waży bardzo mało, kiedy przemnożymy to przez 60 tysięcy, to nawet ten jeden gram byłby naprawdę ciężki. I nasze głowy często są bardzo ciężkie, dlatego chodzimy tak, nasze głowy są często bardzo obciążone, nasze głowy często nas bolą. Myślę, że często nas mogą boleć głowy z powodu naszych myśli, z powodu natłoku spraw, z powodu zbyt dużej liczby obowiązków, z powodu zbyt dużego stresu, który może naciskać na twoją głowę i to naprawdę waży. To jest 60 tysięcy myśli. Każda myśl w naszej głowie, i do tego chciałbym nawiązać przez ten fragment, jest albo z inspiracji Bożej, albo z inspiracji diabła, albo jest taką, nazwijmy to, neutralną myślą, typu jaki kolor skarpet dzisiaj ubiorę, co zjem na śniadanie, a co zjem na obiad. Ale te z pozoru neutralne myśli, takie błahe, są też większego kalibru. I to są myśli typu kto będzie moją żoną, kto będzie moim mężem, gdzie będę mieszkać, jaki kupię sobie samochód, a czy zdecyduję się na jakiś kredyt w swoim życiu itd., itd. Chcę Tobie powiedzieć, że każdą myśl masz prawo konsultować z Jezusem Chrystusem. Bo Biblia mówi o tym, że każdą myśl możemy poddać Jezusowi Chrystusowi. Więc kiedy zaczynamy zastanawiać się i kiedy myślimy nad tym, nad czym myślimy, to nawet z pozoru bardzo proste rzeczy, błahe, one będą inspirowane albo przez Boga, albo przez diabła. I kiedy nawet małe myśli, drobne, bardzo niewinne, zaczynają być inspirowane przez Boga, może się zrodzić z tego coś niesamowitego, coś pozytywnego, coś, co będzie zaskoczeniem nawet dla ciebie samego. Ale kiedy te małe myśli są brane i inspirowane przez diabła, to diabeł z małych rzeczy też jest w stanie zrobić duży bigos, tak to nazwijmy. A więc taka jest natura naszych myśli. Troszkę faktów na temat naszych myśli. To, o czym myślimy każdego dnia, to jest bardzo istotne, żebyśmy to złapali w tym momencie. Fizycznie odbija się na naszym mózgu, na naszym ciele i to z kolei ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne, czyli na nasze emocje, tak sobie powiedzmy, ale też na naszą duchowość. Kiedy czujemy się źle, to źle nam jest przyjść do Bożego tronu, to źle nam jest przyjść do Boga. I to jest zupełnie naturalne. Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie wtedy przyjść do Chrystusa. Czujemy się źle fizycznie, czujemy się źle duchowo, czujemy się źle psychicznie. Więc każda nasza myśl wpływa kiedy ona trafia do naszego umysłu, za moment nam się wyświetli pewien schemat. Jeszcze kawałek. Jeszcze dalej, okej, starczy. Więc pojawia się jakaś myśl. Ona trafia do naszego umysłu. I czym jest umysł? Bo to jest jakby takie słowo, które może być ciężko zdefiniować. A to jest miejsce, gdzie my podejmujemy decyzję i to jest miejsce wolnej woli, to jest miejsce postawy. I teraz eureka. Kto dał nam wolną wolę? Nikt inny jak Bóg. To jest niesamowite, że umysł jest Bożym darem. W znacznym stopniu, zdecydowanie znacznym stopniu to funkcjonuje lepiej niż u zwierząt. Jesteśmy obdarzeni przez umysł, który jest tak zwanym trzeźwym myśleniem, o którym mówi Biblia, dlatego zachęca nas do tego, abyśmy trzeźwo myśleli. Znamy troszkę więcej o samym umyśle, a więc kiedy myśl trafia, ona jest przefiltrowana przez nasz umysł, czyli przez wolną wolę i to jest moment, gdzie my mamy prawo podjąć decyzję. Czy inspirujemy się Bożą myślą, czy inspirujemy się diabelską myślą, czy po prostu ją zostawiamy wolno, ale ona wpływa do naszego mózgu, ona dotyka również naszego ciała. I co ciekawe, mówi się, że nawet do 85%, oczywiście to zależy od danego człowieka, to zależy od danego organizmu, ale te barierki, te wahania są bardzo duże. To jest od 25 do 80% chorób fizycznych może wynikać z chorób, nazwijmy to w cudzysłowie chorób psychicznych, czyli od stylu naszego myślenia. Jeśli ktoś funkcjonuje w środowisku, powiedzmy w rodzinie, w której było mnóstwo chorób, powiedzmy, że ktoś funkcjonuje w rodzinie, gdzie przodkowie umierali na raka. Kiedyś oni nie wiedzieli, że umierali na raka, no bo nawet nie byli w stanie jakby tego zdiagnozować. Ale już żyjesz z taką świadomością, że twój dziadek zmarł na raka, twój ojciec zmarł na raka, więc w swoim życiu musiałeś się zmagać często z żałobą. Z okresem żałoby jest połączone to, że zaczynamy myśleć o tym, co się wydarzyło, bardzo głęboko. Nasze umysły spowalniają, nasze umysły stają się bardzo wyostrzone na tą jedną rzecz, czyli na traumę, jaką przeżyliśmy z powodu śmierci kogoś i zastanawiamy się, z jakiego powodu ta osoba umarła. Zaczynamy myśleć i kiedy w tym momencie dopuszczamy inspirację diabła, to jest to inspiracja bardzo prosta. Ty jesteś następny. Ty jesteś następny, którego będą chować z powodu tego, że umrzesz też na raka. Dodatkowo wspaniałomyślni lekarze udowodnią ci, że jest to genetyczne, że jest to dziedziczne. Ale co ciekawe, nauka wcale nie jest jednoznaczna i jest bardzo mocne pół na pół, czy nasze choroby są zapisane w genach, czy nie. Bo teoria, na której opiera się cały ten wywód, mówi o tym w drugą stronę, że na nasze geny, czyli na nasze ciało wpływają nasze myśli, a wcale genów nie dziedziczymy. Jeśli dziedziczymy geny w sposób negatywny, to też dlatego, że nasi przodkowie myśleli negatywnie i to oni zapaprali swoje ciało. ale ty, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, Chrystusowi, możesz dokonać przemiany psychicznej, duchowej, ale również fizycznej, bo Bóg chce nadać tobie zupełnie na nowo, chce, aby funkcjonowało twoje ciało. Dlatego mnóstwo ludzi, i o tym też tak naprawdę czytamy w Ewangeliach, że Jezus bardzo często podchodził, modlił się o ludzi, uzdrawiał ludzi, aby pokazać im, że On jest zainteresowany też ich ciałem, ich zdrowiem. On jest zainteresowany ich uzdrowieniem. Dla mnie bez dwóch zdań ważniejsze jest to, żeby chora osoba oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ale często uzdrowienie z oddaniem życia Bogu idzie w parze. I to jest niesamowite. I to jest naprawdę niesamowite. Żadna myśl nie pozostaje obojętna. Z tych 60 tysięcy myśli, pomyśl przez chwilę o tym, że żadna myśl nie pozostaje obojętna. Nasze mózgi kumulują te myśli, nawet jeżeli one nam się wydają zupełnie błahe i niepotrzebne. Bardzo prawdopodobne jest to, że jesteś w stanie z bardzo dużą dokładnością odtworzyć jakiś dzień, który był dla ciebie przyjemny albo bardzo nieprzyjemny, a wydarzył się na przykład 15, 20, dla młodszych osób rok, 5 lat temu. Jesteś w stanie to zrobić, jestem o tym przekonany. Że kiedy pojawił się jakiś taki ciężki dzień albo bardzo radosny, to jesteś w stanie go odtworzyć. Często nawet pamiętamy, co jedliśmy na śniadanie, z kim jedliśmy obiad, czy ten obiad nam smakował, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mocno jesteśmy w stanie pamiętać. Nasze mózgi są niesamowite i one to wszystko kumulują i często nawet się nad tym nie zastanawiamy. Więc to, o czym myślimy każdego dnia, wpływa na nasz mózg, a nasz mózg steruje naszym ciałem i to niestety wpływa również na nasze ciało. Nasze myśli, nasze emocje, które są wynikiem naszych myśli, mają fizyczne, i tu jest pełna zgoda, ale chcę ci powiedzieć, że również na nasze duchowe konsekwencje, które powodują konkretne stany umysłowe, konkretne stany duchowe i emocjonalne, albo pozytywne, albo negatywne. I użyjmy pewnego przykładu, żeby sobie bardziej uzmysłowić, żeby bardziej nam to osiadło, bo teraz chciałbym, żebyśmy może nie tyle notowali, co skoncentrowali się na tym przykładzie. Więc wyobraźmy sobie taki przykład, który jest następujący. Czuję się akceptowany i czuję się kochany. Czuję się akceptowany przez towarzystwo, w którym żyję, czuję się akceptowany i kochany przez moich rodziców, czuję się akceptowany i kochany przez moją żonę, czuję się akceptowany i kochany przez kościół, w którym jestem, czuję się akceptowany i kochany przez mojego lidera. Po prostu czuję się akceptowany i kochany. I bez względu, gdzie nie idę, to wiem o tym, wiem, kim jestem i jeżeli ktokolwiek mówi coś złego na mój temat, to pojawia się syndrom kaczki, czyli to po mnie spływa. Tak? Załóżmy taką sytuację. Jestem kochany, jestem akceptowany i ja o tym wiem. Jakie to rodzi konsekwencje? To rodzi takie konsekwencje, że jestem emocjonalnie zrównoważony. Ciężko jest mnie wyprowadzić z równowagi. Raczej taka osoba jest cierpliwa, bo kto by jej ktoś nie powiedział, nie nagadał, syndrom kaczki. To po niej spływa. I kiedy czujesz się akceptowany i kochany, nie masz poczucia kompleksów. Nawet jeśli twoja skóra jest niedoskonała, twoja tusza jest niedoskonała, masz 3, a nie 4 palce, nie do końca akceptujesz swoje nogi, nie do końca akceptujesz swoją pupę i tak dalej, to specjalnie cię to nie interesuje, ponieważ czujesz się akceptowany i kochany, bo ktoś nadał twojemu życiu wartość, fajnie jak to jest Jezus Chrystus, ale ludzie są również tymi, którzy mogą nadać wartość i to jest zadanie już dla nas. Więc co dalej? Jakie to ma konsekwencje duchowe? Bo ma niesamowite. I akceptuję Boga jako swojego Ojca w 100%. Jako idealnego Ojca, jako kochanego Ojca, jako Ojca, który jest dla mnie dobry, jest zainteresowany mną. Kiedy widzę jakieś błogosławieństwo w życiu, to wiem, że to jest tylko i wyłącznie Jego zasługa. Kiedy widzę uzdrowienie, wiem, że to jest Jego zasługa. Kiedy czuję błogosławieństwo finansowe, wiem, że to jest Jego zasługa. Czuję się akceptowany przez Boga. Nie boję się o moją przyszłość. W relacjach z ludźmi jestem zachęcający wobec ludzi, tak? Kiedy jestem akceptowany, mam poczucie bezpieczeństwa. Kiedy rozmawiam z nimi, buduję ich wartość, bo moje wartości nie muszę budować kosztem kogoś innego. To jest często tak, że my potrafimy budować kosztem innych ludzi swoją wartość, co to jest karygodne, okropne. Co ciekawe, w kwestii duchowej pokazuje ludziom właściwy obraz Boga samym sobą. Samym sobą pokazuje właściwy obraz Boga. Nie jestem egoistą. Ale kiedy to wszystko jest zupełnie odwrotnie, kiedy nie czuję się akceptowany, kiedy nie czuję się kochany, jestem po pierwsze, emocjonalnie rozbity. Mam problem z akceptacją swojego wyglądu, a to powoduje, że zamykam się w sobie, czyli zamykam się na to, co Bóg może zrobić przez moje życie, zamykam się na ludzi, nie jestem aktywny w kościele, nie chcę się wybijać w pracy, cieszy mnie to, kiedy ktoś da mi biurko, komputer albo jakieś zadania, jestem typem zadaniowym, ale nie ma we mnie inspiracji do czegoś nowego, do czegoś świeżego, nie ma we mnie głodu, który jest Bożym głodem, aby osiągnąć coś więcej, aby zrobić jakiś kolejny krok. Mały bądź większy, ale kolejny krok wiary w naszym życiu jest absolutnie zdrowy i jest dany nam od Boga. A mam problemy z akceptacją swojego wyglądu i tutaj dużo ludzi ma problem, bo może wydawać mnóstwo pieniędzy na poprawę siebie, może czuć się absolutnie źle, może mieć problem ze swoją seksualnością, może mieć problem ze swoją seksualnością w małżeństwie później, może mieć problem z tym, aby właściwie wychowywać dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ciągle ukrywamy swoje kompleksy, jesteśmy sztuczni, kiedy nie mamy akceptacji, właściwego poczucia siebie, nienaturalnie się zachowujemy. I chcę ci powiedzieć, że kiedy my zachowujemy się nienaturalnie, to jest widoczne dla ludzi i to tak naprawdę nie ludzie odpychają się od nas, ale my sami odpychamy ludzi od siebie. Jesteśmy sztuczni, jesteśmy nieprawdziwi, ludzie to czują i nas po prostu nie kupują. Ludzie nie chcą z nami przebywać. Ludzie to wyczuwają. Mój obraz Boga nie jest właściwy. Kiedy mówię ludziom o Bogu, mówię o czymś pięknym, wspaniałym, o czymś dobrym, oczywiście samowitym, ale moje życie temu zaprzecza. To naprawdę trzeba być bardzo mocno zamaskowanym, być dobrym sprzedawcą, żeby sprzedać wtedy Boga. Postrzegam Boga jako Boga, ale nic więcej. Chodzę do kościoła, ale nie wyciągam z kościoła nic więcej. Mam problem z tym, żeby nawiązać z Bogiem stałą relację. A więc ciężko jest być przyjacielem Boga, jeśli nie zrozumiemy, że my przez tego Boga, który chce, abyśmy byli Jego przyjaciółmi, jesteśmy w pełni akceptowani. On jest w nas zapatrzony, On nas kocha i On patrzy na nas z absolutną dobrocią. Mamy problem z tym, żeby nawiązać z Nim stałą relację. Zniechęcamy ludzi do siebie, jesteśmy tak zwanymi, przepraszam za to wyrażenie, energetycznymi wampirami. A pewno kiedyś zdarzyło ci się być w towarzystwie i pomyślałeś, ta osoba była nie do zniesienia, wyssała ze mnie wszystko. Ty też taki niestety możesz być. Nie nawiązuję zbyt głębokich relacji z ludźmi, bo boję się, co oni o mnie powiedzą, bo boję się, że kiedy uwidocznię swoje kompleksy albo swoje złe postrzeganie siebie, to ludzie przestaną mnie akceptować. Tym samym oceniam innych, bo to nie jest tak, że się zamykamy w sobie, ale często ludzie zakompleksieni, zapatrzeni w siebie, są strasznymi oceniaczami innych ludzi, są bardzo radykalni w ocenach ludzi, są tymi, którzy zakładają kolejne maski, są sztuczni i wytykają palcem tych, którzy zachowują się negatywnie, bo tak naprawdę mamy problem wtedy sami ze sobą i bronimy się sami przed sobą. Więc każda myśl będzie mieć konsekwencje w naszym życiu. I ten przykład, który użyłem, to jest przykład, który po prostu wynika z tego, że przez ostatnie miesiące bardzo mocno koncentruję się na sobie, w sensie, to zabrzmiało źle jako chrześcijan, ale koncentruję się na swoim stylem myślenia i mnóstwo z tych rzeczy po prostu wynika z mojego własnego doświadczenia. I pewno część z was jest w stanie się z tym utożsamić albo jest w stanie się tym utożsamić, że to kiedyś było w przeszłości i już nie ma z tym problemu, albo może jest teraz i do czegoś się zainspirowało, albo pomyśl o innej rzeczy i zrób sobie taki scenariusz, jak to wpływa na moje życie duchowe, na moje życie emocjonalne, na moją relację z Bogiem, z najbliższymi. Nasz umysł. Kolejny punkt. Czym jest nasz umysł? To po troszkę powiedzieliśmy. To jest nasza wolna wola, to jest miejsce, gdzie my podejmujemy decyzje, to jest moja postawa. A więc ta myśl, akceptowany bądź nieakceptowany, kiedy pojawia się w naszej głowie, przechodzi przez sito i to tak naprawdę jest dowód na Bożą łaskę, nasz umysł. Bóg jest dobry i pomimo tego, że zgrzeszyliśmy w ogrodzie, że Adam i Ewa zgrzeszyli, nasze umysły zostały nam zostawione. To jest dowód Bożej łaski. Mamy umiejętność podejmowania decyzji, możemy rozróżnić, co jest dobre, możemy rozróżnić, co jest złe. To jest niesamowite. I to ja kontroluję lub nie kontroluję swojego umysłu. I chcę teraz powiedzieć o takiej rzeczy, która nazywa się obojętność. Kiedy przyjmujemy do naszego życia wszystko, jak leci, nie zastanawiamy się nad tym, co wpada do naszej głowy, to w skutkach może być to dla nas fatalne, to może być dla nas bardzo niekorzystne. Kiedy nie zastanawiamy się nad tym, nad czym myślimy, kiedy Kiedy nie pomyślisz o dzisiejszym kazaniu, to ono przejdzie wobec ciebie obojętnie. Kiedy pomyślisz, jestem przekonany, że Duch Święty wyciągnie choćby jedną rzecz, która będzie w stanie zainspirować cię do zmiany tego, a w konsekwencji kolejnych rzeczy w twoim życiu, bo w Bożym Królestwie jest zasada rozwoju, pomnażania się i przynoszenia owocu. Amen? Konsekwencją takiej obojętności może być to, że zamiast być w miejscu, w którym Bóg ciebie widzi, jesteś ciągle w tym samym miejscu. Rozbijasz się z Bożym zamiarem. Więc relacja przyjaźni z Bogiem, to jest niesamowite, że to jest seria kazań, która się ze sobą klei. To jest fundament, to jest klucz do tego, aby właściwie rozpoznać, co wchodzi do naszej głowy i aby nasze umysły były kontrolowane przez Jezusa Chrystusa. Aby nasze umysły były kontrolowane przez Ducha Świętego, bo możesz mieć taką przyjaźń z Bogiem, że wiesz, to jest bez sensu, nie będę się na tym koncentrował. To jest dobre, to przyjmuję. To jest do mojego życia. Czuję, że Duch Święty mówi, że to jest do mojego życia. I zaczynasz pracę nad samym sobą, która przyniesie niesamowite efekty. Za pomocą naszego umysłu odrzucamy bądź przyjmujemy kłamstwa diabła. I po to nam dane zostało trzeźwe myślenie, które możemy przyjąć do naszego umysłu. Przy pomocy umysłu podejmujemy decyzję, aby uwierzyć i przyjąć kłamstwo szatana, pogrążyć się w takim umysłowym letargu, w takim dołku emocjonalnym, w takim dołku duchowym, w takim poczuciu braku szczęścia. Nasze umysły zostały nam dane przez Boga jako sito, jako filtr i to jest niesamowite. Bo list do Rzymian 12:2 mówi, nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Więc nasz umysł był bardzo zobojętniały, kiedy nie zna Chrystusa. Kiedy poznajemy Chrystusa, kiedy zamieszkuje w nas Duch Święty, nasz umysł może rozkwitnąć i nagle zaczynamy widzieć, co jest grzechem, co nie jest grzechem. Bóg nas z tym prowadzi, Bóg nas z tym rozwija. Zaczynamy widzieć, co jest dla nas dobre, co jest dla nas absolutnie niekorzystne i niedobre. Za pomocą naszego umysłu odrzucamy lub przyjmujemy prawdę, która pochodzi od Boga. I do tego nam jest potrzebne trzeźwe myślenie. Racjonalne myślenie w takim sensie, że ono jest przesiąknięte Bożym Słowem, że jest przesiąknięte Bożą obecnością w naszym życiu i wtedy uwierz mi, nie musisz się zastanawiać, czy będę oszukiwać w swojej firmie, czy będę naciągać jakieś prawo, czy będę robić to czy tamto, ponieważ po prostu twój umysł jest przemieniony i ty mówisz od razu, ty się nad tym nie zastanawiasz, co jest dobre, co jest złe, ty wiesz od razu. Odnowienie umysłu to jest ciągła bliskość z Duchem Świętym, to jest ciągła bliskość z Bogiem. Jeżeli oczekujesz tego, że odnowisz swój umysł poprzez spotkania konferencji, które odbywają się raz na rok, albo posłuchasz kogoś mądrego na YouTubie, kto mówi o tym, jak osiągnąć szczęście w życiu i tak dalej, to jest naprawdę bardzo krótkotrwałe i nie wierzę w to, że można dokonać takiej trwałej zmiany na wieczność bez Jezusa Chrystusa. Ciągła bliskość z Duchem Świętym, to Jego głos powinien mieszkać w naszym umyśle. To Bóg dał nam umysł, czym w znacznym stopniu różnimy się od zwierząt, to już powiedziałem, i Bóg chce nam pomóc odnowić nasz umysł, aby to sito było zupełnie czyste, świeże, nowe, aby było takie, jakie Chrystus chce, aby było w naszej głowie. I dlaczego tak jest? Abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. Przy pomocy umysłu możemy zaprogramować prawdy w naszym mózgu, które będą wpływać na nasze ciało i na nasze kontakty z innymi ludźmi. Przy pomocy umysłu. Czyli to jest ta bariera, kiedy myśl odbija się od tego albo jest przefiltrowana i to jest bardzo istotne. Przyjmowanie prawdy o Bogu i o sobie wypływającej z Bożego Słowa. Ja w tamtym roku brałem udział w kursie Wolność w Chrystusie i bez dwóch zdań zainwestowałem trochę, bo musiałem się tam zwalniać wcześniej z pracy i tak dalej. Nie do końca miałem takie przekonanie, że zrobiłem to idealnie tak, jakbym chciał, ale pewnie tak jest zawsze, bo to jest tak niesamowity kurs, tam jest tyle Bożej mądrości, tyle prawd, kiedy słuchasz i mówisz, a to jest o mnie, to jest o mnie, to jest o mnie, to jest do zmiany, to jest do zmiany, Bóg jest niesamowity. Kurczę, w końcu jest ktoś, kto mnie przeszył na wylot, zna mnie po prostu i to jest szok. A w tym roku nie, jakoś się to nie poukładało, ale zamierzam ten kurs przechodzić co jakiś czas, bo to jest narzędzie. Dzisiejsze kazanie nie będzie żadnym narzędziem. Będzie inspiracją do tego, aby poszukać narzędzi, które mogą spowodować, że twój umysł będzie odnowiony. Więc jeśli nie brałeś w tym udziału, to to jest teraz czas na reklamę. Wolność w Chrystusie jak najbardziej. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jaką moc mają nasze myśli, przestajemy myśleć w negatywny sposób. Naprawdę. W naszym umyśle widzę Bożą łaskę. To Bóg daje mi możliwość kontrolowania za pomocą umysłu tego, co wpada do mojej głowy. I mam tutaj pewną ilustrację. Jakbym mógł, Krysiu, ciebie poprosić, bo to będzie myślę, że najbezpieczniej, jak ja ciebie poproszę. Jakbyś to tutaj ustawiła na tym stoliku. Nie będziemy nic gotować. Tak, wszyscy widzą. To się może wydawać takie, po co jakieś tam ilustracje, ja nie lubię ilustracji, po co tam, zaraz coś wywali, ktoś może... Spokojnie, postaram się być ostrożny. Nabyłem w Rossmanie gąbkę, która będzie symbolizować nasz mózg, bo przejdziemy do trzeciego punktu, czyli nasze mózgi. On jest pofałdowany jak nasz mózg. I chcę wam powiedzieć, że nasze mózgi bardzo mocno przypominają gąbki, bo... Taką istotną rzeczą naszego mózgu, i tutaj znowu jest spór odnośnie naukowców starej daty, którzy mówili o tym, że nasz mózg został stworzony raz, oczywiście on tam rośnie w trakcie, kiedy nasze ciało się rozwija, i on jest niezmienny. A więc kiedy te genetyczne choroby, o których mówiłem, albo pewne zachowania, nasz charakter, nasza osobowość są na trwałe zapisane na tym nośniku, jakim jest nasz mózg, i on jest nie do zmiany. Ale ostatnie dekady pokazują w badaniach naukowych coś, co bardzo łatwo jest zobrazować na tej gąbce, że nasz mózg jest plastyczny i on może wyglądać dosłownie tak. I mózgi, kiedy badano mózgi ludzi myślących negatywnie, ludzi chorych, ludzi biorących narkotyki, ludzi, którzy przeżywali silne stresy, silne traumy, te mózgi nie wyglądały najlepiej. Kiedy porównamy je do tego, jak mózg powinien właściwie wyglądać. A więc mózg jest niesamowity, bo to jest też tak naprawdę dowód na istnienie Boga, że mamy mózg, który jest plastyczny, że mamy mózg, który chłonie, ale jest w stanie się odbudować. Naprawdę w znacznej mierze jest w stanie się odbudować. W tamtym roku, w 2015 roku, mój wujek miał coś na kształt wylewu, ciężko to nazwać. To wszystko było powiązane z jego alkoholizmem również i jego mózg na pewno nie wyglądał tak jak ta gąbka, on prawdopodobnie był gdzieś taki, tam były na pewno źle. Więc kiedy doszło do wylewu, ten mózg był tak pokurczony, był tak zdeformowany, że całe jego ciało odmówiło posłuszeństwa, miał zapaść. Na szczęście lekarze zaczęli go odratowywać. Z czasem jego mózg zaczął się zmieniać. Nie rozpoznawał twarzy, zaczął rozpoznawać. Nie był w stanie przypomnieć sobie imion, po czasie zaczął sobie przypominać imiona. Nie był w stanie przypomnieć sobie pewnych sytuacji ze swojego życia, nagle sobie zaczął przypominać. Jest fanem motoryzacji, a więc nie wiedział, jaką pojemność ma jego motor, ale z czasem sobie przypomniał. Z czasem sobie przypomniał numer rejestracyjny swojego motoru, przypomniał sobie ludzi, z którymi jeździł na tych motorach. Kiedy ci ludzie odwiedzili go za pierwszym razem, mózg był taki, ich nie był w stanie do końca poznać, bredził. Kiedy po jakimś czasie jego mózg się odmienił, był w stanie ich rozpoznać i rozmowa z nim była zupełnie inna. Kiedy jego mózg był zdeformowany, jego ciało funkcjonowało w sposób niewłaściwy, był podłączony do cewników, był zdeformowany, był wychudzony, ale kiedy jego mózg zaczął odrastać, bo to jest ciekawe, to jest 60-letni facet i jego mózg zaczął odrastać i to jest naukowe, co ja mówię, to nie jest tak, że to jest gąbka, ale naprawdę za tą gąbką stoi mózg mojego wujka i ten mózg spowodował, że jego nawet proste czynności fizjologiczne, takie jak wydalanie, mogły wrócić do normalności, gdzie było to już po prostu niemożliwe. I chcę wam coś powiedzieć. Pamiętam, kiedy modliliśmy się mojego wujka, ja po prostu wiedziałem, że chodzi o to, że jego mózg się musi odnowić. I to jest niesamowitą Bożą ingerencją, że nasze mózgi mogą się odnowić. Ale kiedy nasze mózgi pójdą jutro do pracy, kiedy nasze mózgi dzisiaj podczas tego słuchania tego słowa są zanurzone, to tak naprawdę jest kawa, no ale wyobraźmy sobie, że to jest, no co to może być? Złe myślenie o sobie, to może być strach przed tym, co mnie czeka jutro i tak dalej, to nasze mózgi są takie, że ta gąbka była naprawdę ładna, stała się brzydka. coś z niej nawet cieknie nieprzyjemnego. Wyobraźmy sobie, że w dodatku to jest zły zapach, to jest zdeformowane. I tak wyglądają nasze mózgi w momencie, kiedy my się nie zastanawiamy, co do tego wpływa. One przypominają płuca palacza, tak? One przypominają płuca palacza, czyli to jest coś ohydnego. To jest coś... My nie chcemy mieć czegoś takiego w swoich głowach. My nie chcemy mieć zdeformowanego, jakiegoś obleśnego mózgu, który jest zapchany jakimiś czarnymi myślami, dosłownie czarnymi myślami. Negatywne myślenie o sobie, to co powiedziałem, kompleksy, poczucie winy, poczucie wstydu, poczucie, że nie pasuję do innych, niska samoocena, zniechęcenie do podejmowania życiowych wyzwań. Życiowe wyzwania to jest coś, co daje nam Jezus Chrystus, to jest coś, co daje nam Bóg. Bóg nie chce, abyś ty był dzieciaczkiem w wieku 30 lat i dalej liczył na to, że ojciec kupi nowe felgi do twojego starego samochodu i tak dalej, tak? Pora dorosnąć do pewnych rzeczy. To jest przywoływanie negatywnych wspomnień. Ten czarny mózg to może być twoje naprawdę nieprzyjemne dzieciństwo. To może być jakaś trauma dla jednych śmieszna, a dla drugich nieśmieszna, bo ty to ciężko przeżyłeś, miałeś 16 lat, zakochałeś się w kimś, to była nieszczęśliwa miłość i się w tym taplasz, się w tym moczysz. Przypominasz sobie, jak twój tato umierał, przypominasz sobie, co się działo negatywnego i po prostu w tym wszystkim trwasz. Wspomnienia, które są negatywne, gorycz, strach przed przeszłością, pielęgnowanie i nieprzebaczenia, to jest szeroki temat. Negatywne myśli, to widać po tej gąbce, szczególnie kiedy ją sobie wyobrazimy, że to są nasze płuca, zużywają nasz mózg. Naprawdę zużywają nasz mózg, który jest jak silnik bez wymiany oleju. To się może zatrzeć. To gdzieś się blokujesz w rozwoju, również duchowym, albo inaczej przede wszystkim duchowym. Negatywne myśli zużywają mózg, dają złe samopoczucie, blokują duchowy wzrost, odciągają od Bożego planu. I chcę ci powiedzieć, tak wyglądający mózg, zdeformowany do tego, to nie jest Boży plan dla ciebie. To nie jest Boży plan. To jest czarna gąbka. Zamykanie się nad przeszłością, czyli utrzymanie tego, przepraszam za słowo, syfu w swojej głowie, to jest blokowanie się nad tym, co Bóg ma dla ciebie. To jest zamykanie się na Bożą zmianę. Trzeba podjąć pewne decyzje. Nie jesteśmy w stanie, i to jest kluczowe, nie jesteśmy w stanie kontrolować zdarzeń, które wpływają na nas mózg, ale możemy kontrolować naszą reakcję na to. Nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, co spotka ciebie, kiedy wrócisz do domu, ale możesz kontrolować reakcję na to. Możesz kontrolować reakcję na to poprzez odnowienie swojego umysłu i poprzez zasianie praw w twoim mózgu, które wpłyną na twoje ciało, które przestanie być rozdygotane, które przestanie być zestresowane, które przestanie być zmęczone, ale ono może być świeże, pełne życia i pełne wigoru. Są badania, które mówią o tym, jak ludzie, którzy w naprawdę podeszłym wieku przechodzący wylewy, zawały, są w stanie poprzez pewne terapie nad swoim mózgiem odmienić swoje życie i przywrócić takie czynności, jak nawet jazda na rowerze. To jest niesamowite. I to jest Boża łaska. To jest Boża łaska. Nasz mózg jest plastyczny. To jest nadzieja, która jest tytułem naszego kazania. Nasz mózg jest plastyczny, jest odnawialny i teraz absolutna bomba. Codziennie w naszym mózgu rodzą się tysiące albo setki komórek, setki albo tysiące w drugą stronę, nowych komórek, szarych komórek. I wiecie, co to jest? To jest nic innego jak dowód na to, że Bóg ciebie kocha, że Bóg nie zapomina nawet o najpodlejszym grzeszniku, bo nawet jego mózg walczy sam ze sobą, odnawia się nad nowo. I teraz pytanie, czy ten człowiek dalej będzie się w tym zatapiać, czy podejmie jakąś decyzję, ale mózg walczy każdej nocy rodzą się nowe szare komórki, to jest setki, jeśli nie tysiące nowych szarych komórek i prawdopodobnie jesteś w stanie sobie to uzmysłowić poprzez jeden taki prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że dzieje się coś stresującego dla młodych, na przykład masz jutro sprawdzian, uczysz się i dochodzisz do tego miejsca, który jakiś sławny filozof powiedział, wiem, że nic nie wiem, albo przechodzisz jakąś trudną sytuację, jakąś trudną rozmowę i kiedy tylko uda ci się zasnąć, ja wiem, że to jest najgorsze, ale jeśli uda ci się zasnąć, rano widzisz to absolutnie w lepszych barwach. Zawsze rano świat widzimy lepiej. Dlatego tak ważne jest to, aby zadbać o zdrowy, dobry sen, aby to wszystko w naszej głowie się poukładało, aby mózg miał szansę i okazję i czas na to, żeby to wszystko sobie poukładać, poszeregować, zaszlufladkować odpowiednio, aby urodziły się nowe szare komórki, które dają świeże spojrzenie, które odnowią twój umysł. I to jest niesamowite, bo kiedy czytamy księgę, którą prawdopodobnie rzadko czytamy, to są treny, trzeci rozdział, wersety od 22 do 23, niewyczerpane są dowody łaski Pana, Jego miłosierdzie nie ustaje, co rano daje o sobie znać na nowo, wielka jest Twoja wierność. Bóg pracuje nad nami nawet w nocy, mówi inny fragment. I to jest piękne. Odnawiając swój umysł, odnawiając nasze mózgi, odnawiamy coś, co jest absolutnie istotne, odnawiamy całe nasze ciało, odnawiamy postrzeganie Boga, innych ludzi, siebie. Nasz mózg jest plastyczny, może się regenerować, może się odbudowywać, dlatego możesz wziąć ten mózg i zanurzyć go w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale 17 wersecie. Tak więc jeśli, jeszcze raz na nowo, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, wszystko staje się nowe i nawet twój mózg jest w stanie się zmienić i ta gąbka z Rossmana zaczyna przypominać tą, którą wczoraj wybrałem na półce sklepowej. Okej? Z tego syfu to może pozostać i jest w stanie odrodzić się nasz umysł na nowo. I to nie jest niemożliwe bez względu na to, w jakim jesteś wieku, bez względu na to, co się wydarzyło, to nie jest niemożliwe. Kiedy jesteś w Chrystusie, wszystko stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I to Bóg w osobie Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, jest źródłem nadziei. Jest źródłem nadziei, aby nasze mózgi były przepełnione czymś świeżym i nowym, aby ta gąbka, która ilustruje nasz mózg, mogła się odnowić. Ona nie musi być pozwijana, pozgniatana przez twoje traumy z przeszłości, przez rozwód, przez jakieś straszne wspomnienia z dzieciństwa, przez pozory błahe rzeczy, jak jakieś rozstania miłosne, przez twoje problemy małżeńskie, przez twoje problemy w pracy, przez twoje problemy z nauką w szkole, cokolwiek by to nie było, to jest w stanie się odbudować. To jest w stanie się odblokować. Jeśli nad tym pracujemy i teraz proszę was, nie zamykajcie się, bo czasami może być tak, że u jednych to jest szybszy etap, szybszy proces, przepraszam. On ma mniej etapów. Ktoś wrzuca od razu piąty, szósty bieg i po prostu szybko to działa. Ale czasami jest tak skonstruowany, że jeden potrzebuje troszeczkę więcej czasu. I on się będzie powoli, ale nie zniechęca się do tego procesu. Wolność w Chrystusie to jest 13 tygodni pracy nad sobą. Minimum. To jest minimum, tak? To jest dobry początek. Nie zniechęcaj się po którymś spotkaniu, nie zniechęcaj się po tym kazaniu, nie zniechęcaj się po tym, kiedy pojawi się czarna myśl w twojej głowie dzisiaj. Twój umysł może kontrolować. Mamy od 7 do 10 sekund, aby zdecydować, czy przyjmujemy to dalej, czy odrzucamy. To jest kupę czasu i to jest kolejny dowód na Bożą łaskę, na Bożą nadzieję. Najważniejsza myśl, jaka może się pojawić w naszym umyśle, jest jedna. Potrzebuję Jezusa Chrystusa w moim życiu. Potrzebuję Jezusa Chrystusa, który zrobił wszystko, bo Biblia mówi, że zapisał wieczność w naszych sercach. Zrobił wszystko, abyśmy do końca walczyli, abyśmy zawalczyli o swoje życie, abyśmy odnowili się poprzez przemianę swojego umysłu, abyśmy na nowo spojrzeli na siebie, na nowo spojrzeli na Boga, na relacje, jakie nas otaczają. On jest w stanie wymazywać traumy z przeszłości. Twoja pamięć będzie to pamiętać, ale ty podejmiesz decyzję, nie wracam do tego. Diabeł będzie ci próbował przypominać jeszcze raz, będzie wchodził z butami do twojego życia, ale ty powiesz, nie, wychodzę z tej ciemności, oczyszczam się i odnawiam swój umysł, odnawiam swój mózg, odnawiam swoje ciało. Będę filtrować i poddawać każdą myśl Jezusowi Chrystusowi. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, to zanim to się wydarzy, musi się pojawić taka myśl w twoim życiu. I modliłem się o to przez cały tydzień, aby ta myśl pojawiła się w tym momencie w naszych umysłach. Aby teraz w naszych umysłach pojawiła się myśl, że potrzebuję wyznać jako Pana, jako mojego Zbawiciela, jako mojego Uzdrowiciela, jako tego, który będzie mnie uwalniał, jako tego, który będzie błogosławił moje życie, obficie je błogosławił. Potrzebujemy wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. I potrzebujemy, aby to wpłynęło do naszego mózgu i do naszego ciała, abym uwierzył w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych. To jest potrzebne. Potrzebna jest ta droga, którą musi przejść ta myśl. Abym uwierzył, że Jezus Chrystus został wskrzeszony z martwych. Stało się niemożliwe, aby dla nas wszystko stało się możliwe. Aby dla nas stało się możliwe przemiana naszej przeszłości, przemiana z tego, co nas gniecie dzisiaj. I aby nasza nadzieja, która jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, zaczęła rozkwitać. Aby nasze życie zaczęło pachnieć. Aby nasze życie zaczęło być życiem przesiąkniętym Chrystusem. Przesiąkniętym przyjaźnią z Duchem Świętym. Przesiąkniętym tym, co Bóg ma dla Ciebie. Bożym planem i tych fantastycznych rzeczy, jakie Bóg ma dla Ciebie. I wierzę w to mocno, że ta myśl się pojawia w naszej głowie. Koniec, zrobię coś ze sobą. Zacznę zastanawiać się nad tym, co pojawia się w mojej głowie. Podejmowałem tę decyzję, chcę wam powiedzieć, tysiące razy. Na mojej krótkiej drodze życia jest cała masa porażek, jakie poniosłem, kiedy poddałem się jakiejś myśli po raz setny, po raz dwusetny, ale jest też cała masa sukcesów, jakie osiągnąłem tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. I wierzę w sukces, jaki stoi za Jezusem Chrystusem, sukces w przemianie naszego umysłu, który jest absolutnie kluczem do wielu rzeczy w naszym życiu, ale przede wszystkim do odnowy i przemiany naszej duchowości, do przemiany naszej relacji z Bogiem, do tego, aby zaprzyjaźnić się z Bogiem, aby zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym. Chciałbym się teraz pomodlić z każdą osobą, która zadecydowała w tym momencie, potrzebuję nadziei, za którą stoi Jezus Chrystus. To jest wiara, nadzieja i miłość. To jest nadzieja, która stoi za Chrystusem. Nadzieja, która jest też w Twoim życiu. To jest dowód na Bożą łaskę. To jest umysł, który filtruje to, co wpada do Twojej głowy. To jest mózg, który może się na nowo przemienić i odnowić. To jest Twoje ciało, które może zostać uzdrowione dzisiaj. Amen? Czy chcesz podjąć taką decyzję, to jest już Twoja i wyłącznie wola. Jesteś jak na tapecie dzisiaj, bo wszyscy wiemy, jak funkcjonują myśli, jak się rodzą, jaką drogę muszą pokonać, aby zasiane były w naszym sercu. Jeśli chcesz to zrobić, pochylmy nasze głowy w tym momencie i pomódlmy się krótką modlitwą, której cel jest jeden, bardzo podstawowy, fundament naszego życia. Rozpoczęcie relacji z Bogiem, oddanie Mu swojego życia, więc pojawia się myśl, którą wyznamy dzisiaj swoimi ustami, aby ona zagościła w naszym sercu, abyśmy uwierzyli w naszym sercu, że Jezus Chrystus może odmienić moje życie, może je poprowadzić. Kiedy będę się modlił, to mam gorącą prośbę, abyśmy wszyscy jako Kościół mogli powtarzać za mną tych kilka zdań, aby tym, którzy dzisiaj pierwszy raz podejmują taką decyzję, po prostu było raźniej. Panie Jezu, siedzę dzisiaj w tym miejscu, kiedy tego wszystkiego słucham, to pragnę nadziei. Pragnę nadziei w Tobie, Jezu. I chciałbym oddać moje życie Tobie, abyś Ty je na nowo poukładał, abyś oczyścił mój mózg, abyś dał mi nowy umysł, abym mógł stać się nowym stworzeniem, które wielbi Ciebie, które oddaje Tobie chwałę i które jest wdzięczne za to, co zrobiłeś na krzyżu. Ja wyznaję moimi ustami to, w co uwierzyłem w moim sercu, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu, powstał z martwych, abym ja mógł żyć wiecznie i aby każdy mój grzech był przebaczony. Amen. Jeśli zrobiłeś to po raz pierwszy w swoim życiu albo po raz któryś, potrzebujesz zacząć czytać Bożego Słowa, o którym mówiłem. To jest Nowy Testament, to jest prezent dla Ciebie, możesz się tym poczęstować, możesz to sobie zabrać, wziąć do domu i coś z tym zrobić, zacząć czytać, bo z tego wypływa nadzieja. Ale chciałbym się dzisiaj jeszcze pomodlić o jedną rzecz. Kiedy modliłem się, kiedy mówiłem podobne rzeczy do młodzieży tego kościoła, to miałem takie silne poczucie i silne przekonanie, żeby modlić się o dwie bardzo takie silne, negatywne rzeczy, które strasznie nas blokują. To jest poczucie wstydu, to są kompleksy i poczucie winy za to, co się kiedyś wydarzyło. Wierzę w to mocno, że niestety wielu z nas ma problemy z własnymi kompleksami, ma poczucie wstydu i ma poczucie winy za to, co się kiedyś wydarzyło. I tu już nawet do końca już zgłupiałeś, już nie wiesz, czy ty jesteś winny, czy ktoś inny był winny w tamtej sytuacji, coś się wydarzyło i ty to na nowo próbujesz, opisujesz to, gadałeś już setki razy o tym i ciągle, i ciągle, i ciągle to wraca, i wraca, i wraca. Czujesz się zawstydzony, czujesz się zakompleksiony, czujesz, że jest jakieś poczucie winy w twoim życiu, to chciałbym, abyśmy się dzisiaj o to pomodlili. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz skłonili nasze głowy i abyś wyznał, że i powiedz to, Boże, wyznaję, że wyrzekam się jakiegokolwiek poczucia winy, jakichkolwiek kompleksów w moim życiu, jakiegokolwiek poczucia wstydu i chcę, abyś dał mi myśleć o tej sytuacji, która się wydarzyła zupełnie na nowo. Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi zaakceptować własne ciało, pomóż mi zaakceptować siebie, pomóż mi zaakceptować rzeczy, na które nie mam w tym momencie wpływu, aby kompleksy odeszły daleko. Boże, ja modlę się o to, aby poczucie winy, które może być w tym miejscu u kogoś, aby ono odchodziło, abyś Ty się z tym rozprawił. Duchu Święty, modlę się o to, aby te osoby teraz dały wpuścić Ciebie do swojego umysłu, dały przeanalizować tę sytuację w Boży sposób, aby ona odeszła, aby te wspomnienia odeszły, aby rany, które są rozdrapane, się zabliźniły i aby one mogły być zapomniane. Modlę się o poczucie winy, o poczucie wstydu, jakie mogło się pojawić w kogoś tutaj. Modlę się o to, aby nigdy więcej poczucie wstydu nie blokowało w tym, żeby pogłębiać relacje ze swoim małżonkiem, aby poczucie wstydu nie blokowało relacje z innymi ludźmi, ze swoimi dziećmi itd., itd. Proszę Ciebie o to, abyś Ty teraz działał, abyś mówił do tych osób i modlę się o każdą z tych osób, aby rozpoczęła walkę swoją indywidualną do tego, abyś Ty, Jezu, zaczął królować w umysłach, abyś zaczął królować w naszych ciałach, w naszych mózgach. Amen.